Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. 16 minut po godzinie 12, pora na otwarty mikrofon, w którym to dziś będziemy troszkę poruszać się po świecie i próbować odpowiedzieć na pytanie, jak to, co się dzieje w tej chwili w kwestii pandemii, wpłynie na obraz naszego świata, tego bliższego w wydaniu europejskim, jak i w ujęciu międzykontynentalnym. Zamrożone bowiem mamy koronawirusem gospodarki, które ponoszą gigantyczne straty. Przeciążone i rozregulowane systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach nie są w stanie pomóc każdemu choremu. Pandemia rodzi też ogromne napięcia międzynarodowe między największymi krajami i sprawia, że niektórzy przywódcy mówią o potrzebie na przykład znalezienia odpowiedzialnych za obecny tragiczny stan. Prezydent Donald Trump wielokrotnie zarzucał władzom Chin, że nie powstrzymały rozprzestrzeniania się koronawirusa. Bardzo krytycznie ocenia też działania WHO i polecił nawet wstrzymanie jej współfinansowania przez USA. Tezy o współodpowiedzialności Chin, gdzie pandemia się zaczęła, stawia również premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Pekin konsekwentnie te oskarżenia odrzuca, a wielką skalę epidemii na Zachodzie przypisuje zaniechaniom poszczególnych krajów. W Europie sytuacja epidemiczna jest nieco lepsza. Poszczególne kraje zapowiadają już stopniowe odchodzenie od ograniczeń i odmrażają swoje gospodarki. Straty jednak są i będą olbrzymie, a kryzys może dotknąć ekonomicznych i politycznych podstaw Unii Europejskiej i zagrozić nawet, według niektórych ekspertów, jej trwałości. Czy pandemia przemodeluje układ sił na świecie i w Europie i w jakim stopniu? O to dziś pytamy Państwa w otwartym mikrofonie.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od Państwa odbiera dziś Andrzej Gruszka. Zawsze, kiedy jest źle, a kiedy jest bardzo źle, to wtedy szczególnie pada pytanie, kto za to wszystko odpowiada, kto mógł zapobiec temu, co się wydarzyło. Pytanie też, jak to, co się dzieje w różnych krajach, w największych krajach świata, wpłynie na przyszłość geopolityczną i ekonomiczną naszej planety. Mamy pierwszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja, Albert Żar. Ja chciałem tylko tak jakby ukierunkować troszeczkę tą naszą rozmowę, czy też tą audycję, dyskusję, że tak naprawdę za to, co się dzieje, nie odpowiada jakby pandemia i nie odpowiada wirus, tylko odpowiadają konkretni ludzie i należałoby te rzeczy nazywać po imieniu, dlatego że łatwiej jest nam wtedy jakby tak personalnie ocenić decyzję. Nie odpowiada za to PiS, jakby nie odpowiada też, powiedzmy, jakiś tam republikanie, czy coś w tym rodzaju bliżej nieokreślanie, tylko nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś podejmuje te decyzje złe, powinien po prostu za to jakby odpowiedzieć odpowiedzialność, ponieść no to odpowiedzialność może nie tylko historyczną, ale i prawną, czy tam
no
karną.
To pytanie, kto Pana zdaniem taką odpowiedzialność powinien ponieść i jak to wpłynie na dalsze losy świata, czy Europy?
To, co się dzieje w tej chwili?
Mhm. Skoro mówi Pan o nazwiskach, tak, i konkretnych personaliach.
Tak, z tym, że ja nie jestem jakby w tej chwili tak bezpośrednio zaangażowany, nie znam się na tym. Widzę tylko po swoim tutaj najbliższym świecie, że dzieje się źle, bo ludzie są jakby zdezorientowani, tak delikatnie mówiąc, tą całą sytuacją. Osobiście nie widzę żadnego zagrożenia. No, przypomniało mi się dzisiejsze tutaj poranne taka rozmowa była chyba z
wicemarszałkiem województwa panem Poryckim.
Tak, właśnie, dokładnie, który w pierwszym zdaniu chyba powiedział, że przyczyną tego naszego jakby słabego wskaźnika zachorowań i śmiertelności w województwie lubuskim jest to, że przechorowaliśmy ten wirus chyba w grudniu i w styczniu bodajże. Ja tak na bieżąco oceniam, po prostu wydaje mi się, że chyba idziemy naprawdę, no w kolejny jest jakby ślepy taki zaułek, bo jeżeli tak jest, no to powinniśmy szybciutko to wszystko jakby ponaprawiać, poprostować te błędy, które są nawet w naszym regionie, bo skoro nie jesteśmy zagrożeni, to dlaczego mamy się tak męczyć i uwolnić część tej naszej jakby...
Ale zdaje pan sobie sprawę, że teoria wicemarszałka Poryckiego jest bardzo śmiałą teorią jednak i myślę, że jest to teoria wyłącznie jego.
Tak, ale można sprawdzić, bo skoro robi się testy jakby na przeciwciała, to wydaje mi się, że są chyba jakby możliwości i środki na to, żeby te testy przeprowadzić. Wystarczyłoby każdego wyposażyć, chyba nie, tak po chłopsku rozumiem, w taki certyfikat na przykład, że ja jestem bezpieczny, nie zarażę już nikogo, ani sam się nie zarażę, więc nie potrzebuję jakby tych wszystkich przestrzegać, tych obostrzeń, mogę pracować.
Dziękuję za pana telefon, półtora minutki już minęło jakiś czas temu. Dziękuję panu bardzo. Akcent lubuski na początku otwartego mikrofonu, w którym mieliśmy bardziej globalnie i europejsko spojrzeć na sprawę. Bardzo dobrze. Ja jednak przywołam pewną informację z wczoraj za Polską Agencją Prasową. Peter Navarro, kluczowy doradca ekonomiczny prezydenta USA Donalda Trumpa, uważa, że Chiny powinny wypłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie z powodu epidemii koronawirusa. Jestem głęboko przekonany i myślę, głęboko przekonani są też Amerykanie, że Chiny wyrządziły nam ogromne szkody liczone w bilionach dolarów i w związku z tym powinna być jakaś forma rekompensaty. Tak powiedział w poniedziałek Navarro w rozmowie ze stacją telewizyjną Fox News. Komunistyczna partia Chin, cytując dalej Navarro, wypuściła na świat wirusa, który w ciągu 2 miesięcy nas sparaliżował. Tak ocenił doradca Trumpa. Sam prezydent wielokrotnie zresztą zarzucał władzom Chin, że nie powstrzymały rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pekin konsekwentnie wszystkie oskarżenia odrzuca i przypomina chociażby Donaldowi Trumpowi i innym przywódcom Zachodu, jak lekko podchodzili do zagrożenia jeszcze kilka miesięcy temu, mówiąc, że no tak naprawdę to nie ma się czym przejmować. Jak potoczą się dalej losy świata i Europy, chociażby wobec tych napięć amerykańsko-chińskich? Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry panu.
Witam, panie redaktorze. Rzadko zabieram głos ostatnio na łamach Radia Zachód, mówi Wiesław Zielonej Góry, ale chciałbym przypomnieć tylko, że...
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Profesor Wiesław Chładkiewicz, jeżeli ktoś nie rozpoznał.
Dziękuję bardzo. Przypomnieć, że miałem przyjemność w latach 80. być w światowej siedzibie Organizacji Zdrowia. Były to inne czasy, ale już wówczas mówiło się o zagrożeniach pandemiami we współczesnym świecie, a wówczas była głośna sprawa z ebolą, jak pamiętamy, tym wirusem.
Tak.
I ta ebola w jakimś sensie też odbiła się głęboko na świadomości mieszkańców świata. Ale wracając do koronawirusa, chciałbym powiedzieć tak. Sprawa dla mnie nie jest do końca jasna, dlatego że ja nie mam pewności, czy to przerzucanie się piłeczki jednej strony i drugiej, a zwłaszcza ze strony Chin, jest do końca uzasadnione. Chyba problem tkwi gdzieś głębiej. Myślę, że jest to wynik badań w laboratoriach bardzo mało nam znanych. One są głęboko gdzieś tam zakodowane w różnych w świecie nauki i w świecie polityków. I dlatego też martwię się, ponieważ ten wirus spowodował u mnie osobiście brak pracy, brak chodzenia na uczelnię, z czego boleję, ponieważ wolę ten kontakt osobisty niż to siedzenie przed komputerem.
Ale radzi pan sobie, rozumiem, zdalnie. Radzi pan sobie zdalnie i studenci mają dostęp do pana wiedzy dzięki internetowi, tak?
Oczywiście, ja przekazuję tą wiedzę, prowadzę nawet ćwiczenia z wyzwań i zagrożeń XXI wieku i bardzo dużo mówię o zarazach. One, te epidemie zarazy nie pojawiały się tylko we współczesnym świecie. Pamięta pan redaktor czarną śmierć w Europie, pamięta pan tragedię dżumy i cholery, a zwłaszcza kiedy doprowadziła do śmierci milionów osób w czasie po pierwszej wojnie światowej, w okresie pierwszej wojny światowej. W związku z tym wniosek jest taki, żeby już nie przedłużać. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest jednak globalne zagrożenie. Ono wpływa przede wszystkim na naszą świadomość i musimy być chyba bardzo już odporni na takie stresy i na takie sytuacje, jakie mają miejsce z koronawirusem.
Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, nieanonimowa postać, profesor Wiesław Chładkiewicz, ekspert także. Panie profesorze, co pan studentom odpowiada na pytanie, co z tego wyniknie? A, rozłączył się. No to przeniesiemy się w takim razie do Chin. Tam bowiem nowe ogniska koronawirusa odnotowano w ostatnich dniach. Władze 4,5-milionowego miasta Jilin, położonego w północno-wschodniej części kraju, podjęły decyzję o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się. W mieście tym odnotowano wczoraj 6 lokalnych zakażeń koronawirusem, a więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza.
Za poważną, dlatego ponownie w Jilin wprowadzane są ograniczenia mające na celu powstrzymanie patogenu. 5 z 6 przypadków odnotowanych w Jilin we wtorek związanych jest z ogniskiem koronawirusa w miejscowości Shulan. Jilin to drugie pod względem wielkości miasto prowincji o tej samej nazwie. Prowincja Jilin graniczy zaś z Rosją i Koreą Północną. Od dziś w miejscowości Jilin nie będą zatrzymywały się pociągi dalekobieżne. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby wykryto jeszcze jeden przypadek koronawirusa u podróżnego, który powrócił do Szanghaju. W Chinach odnotowano też 8 przypadków asymptomatycznego zakażenia. Chińskie władze te dane podają osobno, gdyż pacjenci bez objawów COVID-19 nie są wliczani do ogólnych statystyk osób zakażonych. W ciągu ostatnich 2 tygodni nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w 7 chińskich prowincjach, w tym m.in. w mieście Wuhan. Tam podjęto decyzję o przetestowaniu całej populacji miasta, liczącej około 11 milionów osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.
Czy pandemia przemodeluje układ sił na świecie i w Europie? Kto w globalnej skali zyskuje, a kto traci na koronawirusie? Jakie są państwa prognozy dla pokoronawirusowej przyszłości naszej planety? Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kazimierz z Międzyrzecza.
Dzień dobry, panie
Kazimierz. Panie redaktorze, że nic nie będzie już tak samo, jak było. Oczywiście zmieni się też potęga gospodarcza niektórych krajów. Europa Zachodnia z Unii Europejskiej będzie bardzo osłabiona i straci swoje znaczenie. Natomiast Chiny będą... Ja myślę, w ogóle mam taką teorię spiskową, że to jednak Chiny zrobiły... Jest to zemsta na Amerykanach, na te wszystkie cła, na tą walkę gospodarczą, gdzie musieli się Chińczycy zgodzić, gdzie Amerykanie na tym zyskali, gdzie produkcja wraca tam do nich. No i takie tam różne rzeczy.
Nie ma Amerykanie i zyskali, i stracili, bo Chiny w zamian wprowadziły działania retorsyjne i tak naprawdę...
Ale to jest coś podobnego, tak jak my musieliśmy ponieść koszty katastrofy smoleńskiej, bo niestety pan Putin też nie przepuścił Polsce i no niestety nasz prezydent musiał zginąć. Ale chciałem teraz powiedzieć, co jeszcze. Po pierwsze, runął wizerunek Unii Europejskiej jako modelu ponadnarodowego, coś na wzór Stanów Zjednoczonych Europy. Jest to kompletna klęska. Natomiast przeciwnie, państwa narodowe pokazały, że są najlepszym rozwiązaniem dla Europy i że Europa, Unia Europejska powinna się składać z krajów, z narodów, z krajów narodowych. Europa Zachodnia na własnej skórze tego doświadczyła. A pani van der Leyen powiedziała na przykład, że w sierpniu będzie już zrobionych 100 respiratorów dla krajów dotkniętych tą epidemią. Jest to śmiech, to śmiech ludzki. Jeszcze 2 zdania, bo długo czekałem, 5 minut czekałem na wejście, panie redaktorze.
No tak bywa, ale proszę bardzo, bo kolejny słuchacz czeka.
Rozwiązał się problem uchodźców, przestał istnieć. Nie płyną do Europy, tylko wręcz odpływają z Europy. I jeszcze jest jeden punkt trzeci, który bym jeszcze powiedział, że Polska pokazała swoją mobilność, swoje szybkie działanie, dobre zorganizowanie państwa i działanie w swoim interesie. Zamknęliśmy szybko, najszybciej w Europie granice i wszystko inne. Jest to modelowe działanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za pana opinię i witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, Sławomir. No, ja się cieszę, że takim ogromnym prestiżem i nobilitacją cieszy się ta audycja, że dzisiaj na żywo na antenę Polskiego Radia Zachód zadzwonił pan z tytułem profesorskim. Dla mnie wypowiadać się...
Również się cieszę.
Już po nim to jest też dla mnie ogromny, ogromny zaszczyt. Panie redaktorze, no Unia Europejska jako wspólnota wyraźnie zawiodła. Polski Caritas na naszą ojczyznę kupił więcej respiratorów niż Unia Europejska dostarczyła na wszystkie kraje członkowskie. Ja może się do tego odniosę troszkę tutaj tak ideologicznie. No są pewne plusy tego, prawda? Przez nasz glob nie przewijają się tak zwane marsze równości. Środowiska LGBT, tak aktywne w ubiegłym roku, które rzekomo pochylały się nad krzywdzonymi, nad słabszymi i tak dalej, w obliczu prawdziwej tragedii wyraźnie zawiodły. No Unia Europejska, która, nie wiem, badała, czy ślimak jest rybą, kąt załamania banana i tak dalej, w obliczu pandemii okazała się być zupełnie bezradna. No, panie redaktorze, jest mnóstwo też zmarłych w północnych Włoszech księży i zakonnic. Tutaj Kościół niezmiernie pomaga. Tylko w Polsce, no mówimy globalnie, ale powiem o Polsce, w DPS-ach zatrudniło się dobrowolnie 3000 zakonnic. Te różne organizacje światowe, które po prostu no tak gardłowały na temat właśnie pomocy właśnie tutaj pokrzywdzonym i tak dalej, no ich teraz zwyczajnie nie ma. No z kolei to też, tutaj jakby też zbliżyły się polskie rodziny. Ja przypomnę, że polskie linie lotnicze LOT nie nadążały z podstawianiem samolotów nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale nawet do odległej Australii, prawda? Tutaj mnóstwo też Polaków z antypodów właśnie powracało, po latach zobaczyło swoje rodziny i tak dalej. No, ja uważam, że po prostu ta pandemia obnażyła fałsz i zakłamanie europejskich i ogólnoświatowych elit.
Dziękuję panu bardzo. Teraz szybki skok do Rosji. Tam 242 tysiące liczba osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano, uwaga, 10 028 nowych przypadków. Posłuchajmy relacji reportera, dziennikarza Polskiego Radia.
Więcej zakażeń zdiagnozowano w Moskwie, w stolicy. Lekarze zarejestrowali 4703 nowe przypadki. Jak podkreślają eksperci rosyjskich służb sanitarno-epidemiologicznych, liczba nowych zakażeń rejestrowanych w ciągu doby jest coraz mniejsza. W ocenie specjalistów, jeśli podobne będą wskaźniki w kolejnych dniach, będzie można mówić o pozytywnej tendencji. Od początku pandemii w Rosji wyzdrowiało 48 tysięcy osób. W tym czasie lekarze zarejestrowali 2212 zgonów pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19. Do tej pory rosyjskie laboratoria przeprowadziły około 6 milionów testów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
I kolejnego słuchacza witamy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Proszę mówić.
Panie redaktorze, pamięta pan, jak król popłuł Jackson nosił maseczki? Jak się wszyscy wyśmiewali z niego? No to kto miał rację? A dzisiaj wszyscy noszą. A może tak, jakbyśmy go posłuchali, to by tej epidemii nie było. Jakbyśmy posłuchali jedną czołową pisarkę świata. Też przestrzegała przed kilkunastoma lat, przed tą epidemią. Nikt jej nie słuchał. Także inni mędrcy tego świata przestrzegali parę lat temu przed epidemią. Prędzej czy później nas dosięgnie. Ale czy mądrale, frale, za przeproszeniem, politycy świata na czele z lewakami i tak dalej, mówili nie. I co mamy? Mamy to, proszę pana. Proszę pana, Gazeta Wyborcza postkomunistyczna codziennie atakuje ministra zdrowia, ministra Stasina, że jakieś tam tego i tego. Ale przypomnę.
Jakie wnioski z tego płyną na przyszłość, tak nawiązując do tematu dzisiejszej audycji?
Niedawno szefowa Unii Europejskiej, Unia Europejska 150 respiratorów zakupiła. Tak się gadali, krzyczeli. A sam Caritas raz kupił 100 maseczków, czyli 2/3 mniej, ale to jednorazowo. I nikt nie o tym nie mówi. I panie redaktorze, ale są dwie dobre strony tej epidemii. Bo zawsze tak jak na świecie jest. Są dobre i złe strony. Pierwsza strona, proszę pana, za 9 miesięcy może się okazać, że ten wirus był bardziej skuteczny niż 500+. Bo w takich przypadkach zawsze dzieci więcej się rodzą. W stanie wojennym, ze wszystkich takich trudnych... Ludzie
dziękuję panu, dziękuję panu bardzo. Znaczy, mam nadzieję, że będą, że kwarantanna i bycie w domu będzie zbliżać jednak ludzi bardziej niż oddalać od siebie. Zobaczymy, panie Marianie, szanowny słuchaczu, za 9 miesięcy sprawdzimy statystyki i oddamy panu rację, bądź powiemy, że pan się mylił. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry. Ale się trafiło. Roman z Zielonej Góry.
Dzień dobry, panie Romanie.
Zostało uznane wczoraj za obraźliwe, że pan Marian jest nudny, więc wycofuje się, jest powtarzalny.
Oj, myślałem, że powie pan, że nie jest nudny, no ale...
Nie, nie, jest powtarzalny, wina Tuska. Powiem tak, no nie chcę się wymądrzać na każdy temat. Każdemu z nas by chciało się rozluźnić, trochę pójść na imprezę sportową. Chętnie bym zapłacił za bilet żużlowy czy koszykarski. Natomiast przypominają mi się obrazki z Włoch, z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych i wtedy lekko serce ściska, czy to rozluźnienie już teraz może być i możemy sobie swobodnie działać, czy przechorujemy to bezobjawowo, bo służba zdrowia u nas jest słaba, a w innych krajach wcale też nie jest taka najlepsza, także to jest to niebezpieczeństwo. Natomiast pytanie było, kto wygra, kto przegra na tym. No, ostatnią rzecz, jaką bym chciał, to żeby to była wojna gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo wtedy nikt nie wygra, bo te potęgi być może...
To znaczy, ta wojna już była wcześniej. Ona wcześniej była.
No ale ona była, załóżmy, bez pocisków atomowych. Teraz być może one będą atomowe, które nie przyniosą nikomu korzyści. Trzymam kciuki za wszystkich, żeby zaczęli zarabiać pieniądze, żeby ta gospodarka dała sobie radę, żeby ruszyła z kopyta, żebyśmy po prostu wrócili do tej normalności, którą chcemy, doceniając po tej pandemii naukowców, że to jednak i lekarzy, którzy są ważnymi ludźmi w naszym życiu, którzy kiedyś byli mniej ważni od Ronaldo, Messiego i kilku innych celebrytów.
A na koniec Unia Europejska? Tak. A Unia Europejska, napięcia północ-południe, tak mówiąc kolokwialnie w Unii Europejskiej, dadzą o sobie znać po tej pandemii mocniej?
Pan co, no, nie mam zdania w tej chwili. Nie będę się tutaj wymądrzał, broniąc Unii, czy będąc przeciwko. No, zupełnie, że tak powiem, w tą stronę tego nie analizowałem. Jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę, 10 sekund. Wczoraj pan Jan z Międzyrzecza zarzucił mi używanie słów obraźliwych i takich niecenzuralnych na antenie. Odsłuchałem tą audycję kilka razy, każdy może. Panu Janowi z Międzyrzecza widocznie kartki przy recytacji wypadły, bo kłamał i oczekuje po prostu przeprosin, jeżeli tam jest odrobina godności i honoru po tamtej stronie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To jest otwarty mikrofon, w którym słuchacze się spierają także między sobą, jak państwo słyszą. Takiej epidemii nikt nie był w stanie przewidzieć, a rządy na całym świecie wielokrotnie zmieniały strategię walki z koronawirusem. I taką nietypową formę przyjęła między innymi Szwecja. Władze w Sztokholmie zrezygnowały z wprowadzania ostrych restrykcji i zakazów, co wielu Polaków także przytaczało za wzór. Zamiast tego ogłoszono zalecenia. Polska zamykała granice i sklepy, a w Szwecji tymczasem tłumaczono, że nie należy ulegać panice. No właśnie, teraz państwo, w którym mieszka zaledwie 10 milionów mieszkańców, ma już ponad 26 tysięcy zakażonych, o ponad 10 tysięcy więcej niż Polska. Jeszcze większa różnica niestety dotyczy liczby ofiar, bo w Szwecji odnotowano ponad 3200 zgonów, a w Polsce, jak głoszą statystyki publikowane codziennie przez Ministerstwo Zdrowia, no ponad 800 osób. I to jest a propos tego być może przedwczesnego otwierania, o którym mówił także słuchacz, który dzwonił przed chwilką. Może warto jednak zachować pewną wstrzemięźliwość, ale pytamy dziś między innymi o to, jak dalej potoczą się losy świata wobec międzynarodowych napięć na tle przyczyn pandemii koronawirusa i jak potoczą się losy Unii Europejskiej. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek Zużywa.
Witamy, panie Leszku. Jesteśmy na antenie.
Ja powiem zupełnie inaczej. Uważam, że myślę tak, że jeżeli uda się Unii Europejskiej ten plan i ta choroba, znaczy się ta pandemia nie potrwa długo, tak liczymy ten rok, cały ten rok będzie taki niepewny. W następnym roku już będzie ta wynaleziona ta szczepionka, bo tak liczą naukowcy, że to tak będzie zrobione. To myślę, że i uda się Unii Europejskiej ten plan wprowadzić i wpompować w Unii Europejskiej chyba 400 miliardów, dobrze mówię? 400 miliardów euro.
Tak
chyba
tak.
Mówiła pani. Tak. To ja myślę, że właśnie, że to Unia Europejska wygra. Naprawdę wygra. Ja wiem o tym, że tak mówimy teraz, wygra, przegra, czy coś tego. Bo myślę, że jeżeli my tak mówimy, że Unia Europejska jest B i tego. No myślę, że jednak osłabiona i samotna polska gospodarka nie da rady sobie w globalnym świecie. A jednak No spójrzmy teraz, co się dzieje, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, a jak nie byliśmy w Unii Europejskiej. No jednak te bezrobocie zmalało. Jesteśmy bardziej zamożni, drogi są naprawdę super. No nie można narzekać też, no wyjeżdżamy dosyć często i możemy po całej Europie się poruszać, jak to się mówi, z dowodem osobistym. No to jest, to się nazywa wolność i ci ludzie, którzy krytykują tą Unię Europejską, że jest taka B, no walczyli o tą wolność, szczególnie tam taki pan, który tam mówi, że on walczył o wolność, jest narodowościowcem, nie? No ale walczył o wolność i w 80-tych latach rozrzucał ulotki, no to niech przemyśli to, czy on walczył o wolność, czy walczył o to, żeby było mu dobrze, tylko jemu dobrze.
Czyli z tego, co pan mówi, wnioskuję, że kryzys pandemiczny wzmocni jeszcze bardziej Unię Europejską i jeszcze bardziej skłoni kraje do zacieśniania relacji, tak?
Tak, jeżeli zostaną wpompowane te 400 miliardów euro Unię Europejską, to uważam, że tak. I trzymam za to kciuki i chcę, żeby po prostu, żebyśmy dalej zostali w Unii Europejskiej i żeby ona się powiększała. Takie jest moje
Dziękuję bardzo. No to sięgamy w tej chwili do jądra Unii Europejskiej, do jednego z najstarszych państw, trzonowych państw wspólnoty. Francja po niemal 2 miesiącach kwarantanny i związanych z nią ograniczeniach życia społecznego powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Minister zdrowia Olivier Véran ostrzega jednak, że wciąż koronawirus zagraża społeczeństwu i zaleca rozwagę.
Otwarte są małe sklepiki, chociaż liczba klientów do nich wchodzących jest ograniczona. Rozpoczęła się nauka w części szkół podstawowych i zajęcia w przedszkolach. Minister zdrowia Olivier Véran przypomina. Walka z koronawirusem nie skończyła się. Znów jest 80 nowych przypadków zarażeń. Trzeba uważać. Szef resortu stwierdził, że nie dziwi się pojawieniu się nowych ognisk epidemii, które wybuchły w Nowej Akwitanii. I dalej mówi. Jeżeli wszyscy nie będziemy przestrzegali podstawowych zaleceń sanitarnych, to koronawirus wróci, a wtedy będziemy musieli znów wprowadzić rygory związane z kwarantanną, żeby ochronić Francuzów. Ruszył także transport publiczny. Wagony metra są regularnie odkażane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.
Jak koronawirus w Państwa ocenie wpłynie na relacje międzynarodowe? Jak wpłynie na to, co będzie działo się w przyszłości w Unii Europejskiej? O to dziś pytamy w otwartym mikrofonie. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. No więc, panie redaktorze, dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że w największym stopniu, myślę, że dla większości, za pandemię odpowiadają oczywiście Chiny. Nie wiemy tylko, czy cała sytuacja została sprowokowana specjalnie, czy przypadkowo na jakimś tam targu w Wuhan na przykład. Nie ulega również żadnej wątpliwości, że zysk z tej pandemii odniosą albo już odnoszą właśnie Chiny. Natomiast największe straty ponoszą i poniosą Stany Zjednoczone, których wirus rozwija się najintensywniej.
Półtora miliona zakażonych, 80 tysięcy zgonów i wciąż nie wiadomo, kiedy będzie mogło nastąpić otwarcie tamtejszej gospodarki.
Panie redaktorze, doganianie gospodarki amerykańskiej przez Chiny jeszcze przyspieszy. To również nie ulega wątpliwości. Zgadzam się, że nie tylko w gospodarce, ale całe nasze życie na świecie ulegnie zmianie. Nic już nie będzie takie same. Wielkimi literami pogrubione. Wygrają kraje, które najszybciej potrafią się przystosować, w których panuje normalność, zgoda, w których problemy z pandemią są o wiele ważniejsze niż na przykład wybory w niektórych krajach, czego u nas niestety nie ma. W Europie najbardziej przegrają chyba Włochy, niestety. Może Hiszpania. Chciałbym, żebyśmy najbardziej wygrali my. No i wielka niewiadoma druga fala pandemii. Tego nie wiemy. Oby jej nie było.
Dziękuję
serdecznie. O, akurat słyszę dzwonek.
Precyzja zegarmistrzowska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Zdrowia, jeżeli zagadałem to, co pan powiedział, to powtarzam. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Główni amerykańscy eksperci do spraw chorób zakaźnych ostrzegli przed pochopnym odmrażaniem tamtejszej gospodarki podczas przesłuchań w Senacie amerykańskim. Dr Anthony Fauci i dr Robert Redfield przyznali, że w wielu rejonach USA epidemia nie jest jeszcze w pełni pod kontrolą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Podczas przesłuchań w Senacie dr Fauci, który jest dyrektorem Krajowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, a także członkiem zespołu antykryzysowego Białego Domu, oświadczył, że zbyt szybkie otwieranie gospodarki może grozić poważnymi konsekwencjami. Jestem zaniepokojony, że niektóre stany czy władze lokalne, chcąc jak najszybszego powrotu do normalności, ignorują... procesu opanowywania epidemii. Rządowi eksperci nie mieli wątpliwości, że koronawirus powróci jesienią i że Stanom Zjednoczonym grozi kolejna fala epidemii. Podkreślali, że możliwe jest znaczące złagodzenie jej skutków pod warunkiem wielokrotnego zwiększenia liczby testów na koronawirusa i stworzenia systemu identyfikowania osób zagrożonych infekcją. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
Także Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że to Stany Zjednoczone są krajem najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa. Jak już mówiłem przed chwilką, 1,5 miliona zakażonych i 80 tysięcy ponad ofiar śmiertelnych. I pytanie, mówimy o światowym mocarstwie, pytanie, jak osłabienie Stanów Zjednoczonych wpłynie na losy świata. Jak sytuacja będzie wyglądać, jeśli chodzi o Unię Europejską. Kolejny telefon, dzień dobry.
Uprzejmie dzień dobry, panie redaktorze. Istnieć albo nie istnieć, o to jest pytanie godne chyba Hamleta. A jak to wszystko wygląda? Według mnie spadł po prostu w tej chwili na naszą cywilizację po prostu las plus wodowych bomb ekonomicznych. Kto się z tego odbije i w jaki sposób, który kraj się odbije, trudno jest przewidzieć. Nie wiadomo, czy pierwsze, jak to się mówi, z tego problemu odbiją się Chiny, czy Stany Zjednoczone, czy Związek Radziecki, czy po prostu jakieś inne państwo. Tego naprawdę nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, ani po prostu w jakikolwiek sposób wymiernie postarać się ocenić. Natomiast kiedy pandemia ustąpi, też tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie określić. Prawdopodobnie ustąpi dopiero wtedy, jak się pojawi relatywnie w dużych ilościach stosowana szczepionka. Przecież proszę wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Mamy cały kontynent afrykański, mamy cały kontynent Ameryki Południowej, mamy wreszcie subkontynent indyjski i Azję Południowo-Wschodnią. Jak się tam potoczą losy? To są też przecież kraje, które po prostu produkują jakiś produkt narodowy i gdzie są po prostu potężne zasoby ludności. No przecież Indie w tej chwili liczą bodajże 1,2 miliona mieszkańców, jeżeli dobrze pamiętam. Także nic nie wiadomo. A co jest jeszcze bardzo ciekawe, jakoś jest bardzo cicho na ten temat. Przecież mamy i w Żeganiu, i w Międzyrzeczu mamy naszych przyjaciół żołnierzy z NATO, o dwójka sama. Co się u nich dzieje? Przydałoby się, aby pan był uprzejmy postarać się zrobić miarodawną też audycję w postaci otwartego mikrofonu na ten temat. Pozdrawiam zatem i do przyszłości. Mój czas już minął.
Dziękuję bardzo. Jeśli mamy kolejny telefon, to witamy serdecznie słuchacza. Czekamy zatem na kolejne Państwa telefony i opinie. Dziś, przypomnę, pytamy o to, co pandemia przyniesie światu i Unii Europejskiej. Wiemy, co przynosi, co przyniosła na razie Zjednoczonemu Królestwu, gdzie spora liczba Polaków przebywa. Liczba ofiar na wyspach sięgnęła 33 tysiące prawie osób po wzroście dobowym o 627. Eksperci ostrzegają, że po weekendzie liczby te mogą być sztucznie zawyżone, bo statystyki weekendowe spływają z opóźnieniem. Niedawno media światowe, głośno było na temat zakażenia koronawirusem premiera Wielkiej Brytanii. Tymczasem Stephen Powys, jeden z szefów angielskiej służby zdrowia, wskazuje, że choć sytuacja wciąż jest niebezpieczna, to widać, że epidemia stopniowo zwalnia.
Key thing here is to look at the 7-day rolling average. You can see on the 7-day rolling average.
Najważniejsze jest, by patrzeć na średnią tygodniową. Na wykresie widać, że liczba dziennych zgonów się zmniejsza. Co więcej, maleje też proporcja ludzi na oddziałach intensywnej terapii. To jest stabilny trend. Na Wyspach Brytyjskich przeprowadzono w ciągu ostatniej doby ponad 85 tysięcy testów. Jak dodał Stephen Powys, że mimo zwiększenia liczby badań na obecność koronawirusa, nie wzrósł znacząco dzienny przyrost przypadków, co również jest bardzo pozytywnym sygnałem. Pozytywny sygnał z Wysp Brytyjskich. Pozytywne sygnały także wczoraj popłynęły ze strony wiceministra zdrowia, który powiedział, że polskie statystyki, wyjmując zakażenia na Śląsku, wyglądają coraz lepiej i To zwiastuje łagodzenie kolejnych obostrzeń. Kiedyś pandemia się skończy, ale pytanie, jak długo i jakie będziemy odczuwać jej skutki w skali globalnej czy europejskiej. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Więc koronawirus, panie redaktorze, szanowni państwo, ogromnie uziemił cywilizację, która panowała przynajmniej od minimum 30-40 lat. Dobrze, że w sobotę już rusza Bundesliga. Zobaczymy, czy nasz Robert do 25 bramek dołoży jeszcze następne. Bardzo byśmy tego chcieli. Dobrze, że 29, a szczególnie 30 maja, co prawda bez kibiców, hit polskiej ekstraklasy Lech Legia. I z tego należy się cieszyć i cieszmy się wszyscy. I teraz jestem przy tablicy. Wczoraj potwierdziłem słowa pana Romana, który użył, przepraszam, pana Mariana, który użył słów, że pan Romek powiedział, że już nigdy nie będzie dzwonił, bo to jest prawda. Ale użyłem też słów, które pan Roman dalej mówił, że teraz będę mógł spokojnie iść się nachlać. No była to forma trochę nieładna, ja z tego nie robiłem tragedii i bardzo się cieszę, że dzisiaj pan Roman bardzo zachował się właściwie i dlatego uważam, że nasza audycja powinna dzisiejsza być zarejestrowana w historii i uważam, że wychowuje i kultury uczy. Dziękuję, pozdrawiam.
Bardzo serdecznie panom dziękuję i panu Romanowi i słuchaczowi, który dzwonił przed chwilką. No tak się czasami w tym naszym programie zdarza. Wszystko dzieje się na żywo i mamy kolejnego słuchacza także na żywo. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem pozdrowić wszystkich rodziców i dziadków oraz organizatorów opieki nad maluchami, czyli przedszkolakami, że nie posłali swych maluchów do przedszkola, albo te przedszkola nie zostały otwarte, ponieważ to jest jedna z form bezobjawowego przenoszenia czy rozprzestrzeniania się wirusa. Maluchy nie chorują, a nośnikami wirusa są, a przekazywanie mają ułatwione przez bezpośredni kontakt. Także dzięki tej operacji wydaje mi się, że wielu dziadków i babci, dziadków żyje sobie spokojnie. Pozdrawiam serdecznie.
Czyli co, według pana za szybko? Według pana za szybko zrezygnowano z tego obostrzenia?
Jeżeli nie ma się testów, jeżeli dzieci nie są testowane na wirusa, a wiadomo, że przechodzą to bezobjawowo, no to chyba ciut za szybko. Także gratuluję tym wszystkim, którzy nie uruchomili.
A jak pan widzi Unię Europejską po koronawirusie?
Panie redaktorze, polityka to jest takie, za przeproszeniem, dziadostwo. Wiadomo, że polityk co innego...
Dlaczego?
Co innego mówi,
o dobro wspólne, o dobro wspólne chodzi.
No ale nie ma tego dobra, nie ma tego jedności, tylko Unia Europejska zrobiła się formacją pewnego ugrupowania, które z podstawami Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej nie mają nic wspólnego. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Bardzo musiałem ciągnąć za język w temacie dzisiejszego otwartego mikrofonu. To go jeszcze przypomnę, bo do 13 pozostało jeszcze około 7 minut. Myślę, że to czas na przynajmniej dwa telefony. Czy pandemia przemodeluje układ sił na świecie i w Europie? Kto w globalnej skali zyskuje, a kto traci na koronawirusie? Jakie są państwa prognozy na pokoronawirusową przyszłość? Czekamy na państwa telefony i na komentarze w internecie www.zachod.pl, a także nasz fanpage na Facebooku, na który za chwilkę zajrzę, zobaczyć, czy ktoś czegoś do nas nie napisał. Mamy kolejny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, prosto odpowiadając na pytanie, kto traci. Traci każdy, który wstrzymuje życie gospodarcze, działalność gospodarczą we własnym kraju, zamyka różne instytucje kulturalne i tak dalej, tak jak to było w Polsce, więc każdy kraj na tym traci. W Stanach Zjednoczonych ponad 3 miliony, czyli 10% społeczeństwa wystąpiło o zasiłki jako ludzie zagrożone bezrobociem czy bezrobotni. W Polsce pewnie niedługo też dowiemy się trochę więcej na ten temat, jak to wygląda. Więc traci każdy, który wstrzymuje życie, działalność swobody obywatelskie, prawa, jako prawa człowieka po prostu wręcz. Skupiamy się przede wszystkim na Polsce, więc na pewno będą skutki nie do odrobienia nigdy właściwie, bo nie da się tego po prostu odrobić w żaden sposób. I ja do tej pory
Na pewno potrzeba czasu, może nie to, że się nie da, ale potrzeba dużo czasu.
No, dokładnie. dokładnie. Ale no nie da się po prostu czegoś odrobić i cofnąć się w czasie w miesiąc, jeśli coś trwa w miesiącach, więc to jest niemożliwe praktycznie. Ale o co mi też chodzi? Chodzi mi o to, że ja do tej pory nie słyszałem od tych wszystkich mądralińskich, czy lekarzy, czy przedstawicieli rządu naszego, bo na tym się skupiamy, prawda, przede wszystkim, dlaczego ten wirus rzekomo jest bardziej zajadliwy niż wszystkie wcześniejsze w historii, z powodu których, gdy były, nie zatrzymywało się po prostu całego państwa, działalności gospodarczej i w ogóle życia człowieka właściwie. Nie kazało się zostawać w domu, siedzieć, nic nie robić. Dlaczego ten jest bardziej zajadliwy od innych? Procentowo, na przykład w województwie lubuskim, to jest nawet poniżej 0,01%. To są nawet tysięczne procenta w stosunku do liczby ludności. I w pozostałych województwach jest podobnie. Chodzi tylko o to, że w bezwzględnych liczbach po prostu, na przykład na Śląsku, jest dlatego najwięcej, bo jest najwięcej ludności na Śląsku Górnym. I tyle. To wynika wprost proporcjonalnie do liczby ludności w danym regionie. Więc to są też...
Dziękuję panu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Za chwilkę jeszcze jeden telefon odbierzemy. Tymczasem na naszym Facebooku, gdzie będą państwo mogli także nadal po audycji komentować, wypowiadać się w dzisiejszym temacie. Pan Dariusz pisze tak. Mam wrażenie, że pandemia jest okazją, żeby przejąć kontrolę nad ludźmi. Do tej pory było tak tylko w filmach, a coraz bardziej wydaje się realne. Coraz głośniej mówi się o obowiązkowych szczepieniach, pisze pan Dariusz. A pani Helena jest optymistką. Chyba urodzoną. Na pewno świat będzie inny i my się zmienimy, może na lepsze. Oby tak było. Pani Heleno, oby tak rzeczywiście było. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
No dzień dobry. Te szczepienia, obyśmy to my, Polacy, robili sami sobie szczepionki, nie tam Chiny, bo jak nam zrobią szczepionki, to jak te COVID, no te 19 nam zrobili. To jest pewne, że to oni zrobili. Teraz tak, my sami powinniśmy mieć swoje apteki, znaczy swoje lekarstwa produkować i sami powinniśmy za siebie swoje zakłady mieć, a nie wszystko do Chin i z Chin sprowadzać, byle co, i po prostu pieniądz wydajemy na byle co, a Chiny się po prostu cieszą, no nie, że taki zbyt mają, no i tyle, no. Urzędy, żeby pootwierać, no nie, bo to już najwyższy czas, otworzy chociaż trochę te urzędy, kasę przynajmniej, no. No tak, no, a tak w ogóle to z tej Unii to trzeba by było wyjść i byłby święty spokój, nikt by nam nic nie decydował o różnych sprawach. I pozdrawiam kolegę Janusza, siedzi teraz tam na ciągniku, żeby tam przypadkiem nie spać, jak ja mówię.
No. Mam nadzieję, że pan Janusz się trzyma twardo siedzenia, ale mam takie pytanie, bo mówi pan, że nie powinniśmy kupować z Chin pewnych rzeczy i gospodarka powinna być nasza, ale kto zabroni przedsiębiorcy prywatnemu importować surowce z miejsca, gdzie jest taniej, a taniej jest na przykład Chin.
Tak, wie pan, tylko żeby było to dobre surowce, tak dalej, i żeby to były po prostu nie tandeta. Żeby tandety po prostu nie sprowadzali za wszelką cenę, bo one sprowadzali lipnik, powiedzmy, wiatarek i innych rzeczy. To jest lipa taka, jakich tylko mało. Nasi ileś tam lat temu nie robili takiej tandety jak teraz. No i otworzyć wszystkie te w większości te państwowe zakłady, które były takie newralgiczne, huty, nie huty, otworzyć to, żeby coś było, a nie wszystko gdzieś oddać i później w razie czego my nic nie mamy. I z tej Unii się wypisać. Jak najprędzej.
Dziękuję panu bardzo. Proszę pozdrowić także kolegę. Serdecznie pozdrawia Radio Zachód. A jutro po godzinie 12, no jak zawsze w czwartek, otwarty mikrofon, a w nim Janusz Życzkowski i kolejny temat i państwa ciekawe wypowiedzi. Marek Poniedziałek, ja już bardzo za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Za minutkę w Radiu Zachód będą wiadomości. Do usłyszenia.